to jest temat dzisiejszej konferencji, Duch Święty. Zanim przejdę do Ducha Świętego, spójrzmy przez chwilę na naszą drogę, naszego seminarium, naszych rekolekcji, żeby zobaczyć dynamikę i to, jak idziemy. Więc pierwsze, zobaczyliśmy, że Bóg jest miłością, że nas kocha, ale jest coś takiego w naszym życiu, że nie doświadczamy tego. Coś nas blokuje i zobaczyliśmy, że to jest grzech. Jest grzech, jest pęknięcie, które zakłóca w nas tą Bożą miłość, ale Bóg nie pozostawia nas samych z tym. Posyła nam swojego Syna Jezusa Chrystusa, który przynosi nam zbawienie przez swój krzyż i zmartwychwstanie, ponieważ sami nie możemy się o własnych siłach wygrzebać z tego, w czym tkwimy. To jest odpowiedź Boga, Jego Syn. Rozwiązuje nam problem, z którym sami nie dalibyśmy sobie rady. I teraz pytanie, co mamy z tym robić? Jest Jezus Chrystus, jest Zbawiciel. O tym słyszeliśmy tydzień temu. Uwierz i nawróć się. Albo nawróć się, uwierz w Tego, którego Bóg posłał po to, aby nas ratować. W Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela. Jezus przynosi nam nowe życie, ponieważ w tym Jego przychodzeniu chodzi o to, żeby jakby na powrót zawiązać relację z Bogiem, która w raju była doskonała, można powiedzieć, a później było wielkie zakłócenie. Ale to nawiązanie relacji z Bogiem jest niemożliwe bez nowego ducha i bez nowego serca, które daje nam właśnie Duch Święty, o którym dzisiaj chcę powiedzieć. Duch Święty, który jest obietnicą Ojca, tak powiedział Jezus podczas ostatniej wieczerzy. Obietnica Ojca, który posyła swojego Ducha, aby to, co do tej pory było niemożliwe przez samo prawo, by stało się w nas, można powiedzieć, ciałem. Duch Święty w nas to sprawia. I chciałbym, abyśmy teraz spojrzeli na dwa teksty, takie można powiedzieć wyjściowe, żeby tylko zobaczyć. Jeden ze Starego Testamentu, drugi z Nowego Testamentu. Obietnica i wypełnienie. Żebyśmy mogli te dwa, można powiedzieć, końce związać ze sobą. Zachęcam, żeby otworzyć Pismo Święte na księdze Joela, proroka Joela, na trzecim rozdziale. Rozdział trzeci, wersety 1-2. To jest jedna z obietnic, bo możecie sobie zapisać i później spróbować znaleźć. Ezechiel ma bardzo podobną. Księga proroka Ezechiela, 11 rozdział, 19-20. Albo Jeremiasz 31, werset 33. I Joel 3:1-2. Myślę, że jest jeszcze tam więcej takich obietnic. I drugi tekst, Dzieje Apostolskie, rozdział drugi. Żeby było sprawniej, przeczytam tylko fragment tego, żeby zobaczyć, co się tam dzieje. Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. To jest fragment drugiego rozdziału, zesłanie Ducha Świętego. Od wersa 14 i 17 dalej, święty Piotr przypomina to proroctwo, które przed chwilą czytaliśmy z księgi Joela. Możecie później do tego zajrzeć i też zobaczyć. Dwa teksty mówiące o przyjściu Ducha Świętego. Dlaczego Duch? Po co Duch? Czy Jezus by nie wystarczył, można zapytać. Otóż serce człowieka może zmienić tylko Bóg. I my potrzebujemy tej wewnętrznej przemiany. Ponieważ sami doskonale wiemy, że tak z siebie, z zewnątrz nie potrafimy siebie nawrócić. To nie oznacza, że wszystko zganiamy na Ducha Świętego, że On wszystko za nas zrobi. Nie, potrzebuje współpracy. Ale to jest też Jego dzieło w nas. Ponieważ Ewangelia, dobra nowina, nie polega na tym, że Jezus przyniósł nam jakieś nowe prawo w zamian za to stare prawo, pamiętacie, ze Starego Testamentu, którego wypełnić nie udawało się nawet Żydom najpobożniejszym, ale okazuje się, że dobra nowina to jest nowy duch w nas, który zmartwychwstały Jezus nam posyła, byśmy mogli stać się naprawdę dziećmi Bożymi. Nie tylko z nazwy, ale rzeczywiście dziećmi Bożymi. Żyli jak dzieci Boże. Mało tego, Jezus posyła nam ducha nie po to, abyśmy poznali Jezusa, ale byśmy żyli jak Jezus. Nie tylko, żebyśmy poznali bardziej. Byśmy rzeczywiście żyli tak jak Jezus w naszym życiu. Wreszcie tak jak zbawcze dzieło Jezusa nie polega tylko na tym, że nam przebaczył nasze grzechy, z których sami się nie mogliśmy wyplątać, ale polega na zmianie naszego grzesznego życia, naszego serca i upodobnienie go do serca Jezusa. To prawo, które przynosi Duch Święty do naszego życia, do naszego serca, nie jest tylko prawem czy życiem ogłoszonym. To znaczy, że Jezus nie mówi, daję wam Ducha Świętego, czy że Duch Święty przychodzi i no teraz musimy coś sami robić. Tylko Duch Święty, wstępując do naszego serca, On je przemienia. Wypełnia nas i doprowadza to dzieło do końca. Ponieważ to Duch Święty czyni nas zdolnymi do wiary, nadziei i miłości, do życia wiarą, nadzieją, miłością. To znaczy, że dla człowieka wierzącego jedynym prawem, tak naprawdę, jest działanie Ducha Świętego w nim. To jest jedyne prawo. Dlatego, kiedy święty Paweł pisze w liście do Galatów, w 5 rozdziale, o owocach Ducha Świętego, dodaje, przeciw takim cnotom, przeciw takim owocom nie ma prawa. Inaczej mówiąc, dla tak postępujących ludzi nie ma prawa. Owocem Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, łagodność, wierność, dobroć, opanowanie itd. Co zmienia w nas, kiedy przychodzi Duch Święty? Co On w nas zmienia? Powoduje, że zmieniają się w nas nasze pragnienia, nasze wartości, kryteria naszych wyborów, nasza mentalność, sposoby reagowania i działania. To znaczy człowiek, który jest w mocy Ducha Świętego, nie idzie za swoimi zachciankami, za zachciankami, jak Paweł mówi, ciała, czyli nie ma w nim tego jakby pożądania, które sprawia, że człowiek jakby ciągnie go ciągle do grzeszenia. To nie znaczy, że nie będziemy upadać, ale Duch pomaga nam przezwyciężać to pożądanie w nas. To znaczy człowiek pod wpływem Ducha Świętego nie pójdzie na przykład w stronę zemsty, szukania tylko siebie czy egoizmu, zamknięcia się tylko na swoje potrzeby, kierowania się w życiu jakimiś chorymi emocjami, ambicjami, jakimiś kaprysami, że to nie pójdzie w stronę pychy czy jakiejś wyniosłości, szukanie jakby we wszystkim tylko swojego dobra, swojej wygody, przyjemności, które nie podnoszą, ale niszczą. Ale człowiek, który żyje według Ducha, czy który żyje wręcz Duchem, przebacza, szuka pojednania, pokoju, zależy mu na drugim człowieku, otwiera się na jego potrzeby, nie tylko na swoje, które też są ważne, ale otwiera się też na potrzeby i drugiego człowieka. Rozum, który Duch Święty oświeca w nim, jest kryterium rozeznawania, nie jakieś na przykład zachcianki. Mówiąc inaczej, człowiek, który żyje Duchem Świętym, stawia Chrystusa w centrum swojego życia i życie, które daje mu Duch Święty, jest jednocześnie życiem Jezusa. To znaczy przemienia mnie, można powiedzieć, jest to jakiś proces, przemienia mnie powoli w Jezusa, tak żebym ja myślał jak Jezus, czuł jak Jezus, chciał tego, co Jezus, robił to, co Jezus robił. To się też dzieje przez to, że ja poznaję Jezusa. Chcę poznawać Słowo Boże choćby. I możemy teraz w krótkich takich hasłach zobaczyć, co się dzieje z uczniami, z apostołami, na których wstępuje Duch Święty, abyśmy mogli też zobaczyć, co Duch Święty chce z nami uczynić. A też jesteśmy przed modlitwą o wylanie Ducha Świętego, czyli przed, można powiedzieć, przed naszym zesłaniem Ducha Świętego, wstąpieniem Ducha Świętego na nas. Po pierwsze, uczniowie prawdziwie poznają osobę i misję Jezusa. Przestają się lękać. Zobaczcie, że po zmartwychwstaniu zobaczyli Jezusa żyjącego, a mimo to wcale nie spowodowało to, że nagle wyszli z wieczernika. Cały czas tam wracali i się zamykali. Dopiero przyjście Ducha Świętego zabrało z ich serca lęk przed głoszeniem Jezusa, a jednocześnie tenże Duch Święty spowodował, że poznali Jezusa bardziej. Duch Święty zmienił ich serce. To znaczy, od tej chwili rzeczywiście mają te same odczucia co Jezus, te same pragnienia co Jezus. Po trzecie, Jezus staje się centrum ich życia. Można powiedzieć, nie deliberują, może tak, a może nie. Jezus, no, jednym z. To często bywa w naszym życiu, że Jezus czasem jest ostatnią deską ratunku. Niekoniecznie pierwszą. Uczniowie nie mają takich dylematów. Stają się, kolejna rzecz, pełnymi mocy świadkami Jezusa. Oni nie opowiadają o jakimś Jezusie, który umarł, nawet który zmartwychwstał, no ale teraz poszedł do nieba i go w sumie nie ma. Oni mówią o kimś, kto dla nich żyje tu i teraz i oni go doświadczyli i doświadczają. Mało tego, na potwierdzenie tego, dlatego mówię, że są pełnymi mocy, czynią znaki, że Jezus rzeczywiście żyje. O 9 godzinie Piotr z Janem przychodzą, idą do świątyni, leży jakiś żebrak, który żebrze. Oni mówią, nie mamy srebra i złota, ale co mamy, to Ci dajemy. W imię Jezusa Chrystusa wstań. I on wstaje i wchodzi z nimi i wielbi Boga. Znak, że Jezus rzeczywiście żyje i jest pośród nich i działa przez nich też. Też Duch Święty rodzi Kościół, bo apostołowie po wyjściu z Wieczernika nie rozproszyli się i nie poszedł każdy w swoją stronę, ale tworzyli nadal wspólnotę, wspólnotę ludzi wierzących w Jezusa, który jest pośród nich. Powstaje eklezja. Celowo mówię to słowo łacińskie, hiszpańskie, greckie, ono podobnie do wszystkich brzmi, ponieważ ono jest rodzaju żeńskiego, tylko w polskim niestety jest rodzaju męskiego, kościół, nie wiedzieć czemu. Eklezja jest rodzaju żeńskiego, oblubienica baranka, oblubienica Jezusa Chrystusa, kościół. I oni w tym kościele uwielbiali Boga, we wszystkich stworzeniach, w tym co ich spotykało, dziękowali za wszystko Bogu i sprawiał to w nich ten sam duch, jak czytaliśmy w Dziejach Apostolskich, który daje dar języków, który pomaga też uwielbiać. To sprawia Duch Święty w tych, do których przychodzi, którzy go zapraszają do swojego życia, do swojego serca. I na koniec chcę powiedzieć o takich rzeczywistościach, rzeczywistości, może inaczej, która już się pojawia tutaj w tych Dziejach Apostolskich, ale też w Księdze Joela, mianowicie o charyzmatach Ducha Świętego. Bardzo krótko, dosłownie tylko zasygnalizuję pewne rzeczy i myślę, że też w czasie naszej modlitwy o wylanie Ducha Świętego będziemy chcieli prosić o nowe wylanie charyzmatów, darów. Więc jak już zacząłem, charyzmaty to są dary. Dary Ducha Świętego, darmo dane, są za darmo. Czyli nie można ich sobie wyprosić, nie można ich sobie wymodlić, ale trzeba o nie prosić. Tak? Trzeba o nie prosić, ponieważ są wolności i wolności powinny być przyjmowane. Bo Duch Święty nie zmusza do niczego. Po co są charyzmaty? Są po to, aby budować wspólnotę. Dla jej dobra, dla dobra całego Kościoła. Po to są charyzmaty i chcę zwrócić uwagę na trzy charyzmaty, które w jakiś sposób występują, czy mamy styczność w naszej wspólnocie, czy wokół nas. Pierwszy, najprostszy można powiedzieć, to jest dar języków. To jest dar, który pozwala nam uwielbiać Boga w modlitwie. Ja to tak nazywam przedrozumową. Trochę jak dzieci. Nie rozumiemy to, co wypowiadamy. Dzieci kwilą i nie wiemy, o co chodzi. Chociaż większość matek to wie, co tam to dziecko mówi. Nie wiem, dlaczego tak jest. Ja nigdy się tego nie dowiem. O tym darze pisze święty Paweł w liście do Rzymian w rozdziale 8, wersety 26 i 27. Gdy bowiem nie umiemy się modlić, Duch Święty przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Dla mnie to jest tekst, który mówi o darze języków. Duch Święty w nas się modli w takich sprawach, czy w takich rzeczach, których nie można wyrazić słowami. I trudno te słowa wyrazić. Ten dar też pomaga nam otwierać się na wszystkie inne charyzmaty, ponieważ on troszeczkę wyłącza nasze rozumowe spekulacje. Nie, że wyłącza nasz rozum, ale nasze spekulacje rozumowe. Czy mi się to opłaca, czy nie, a czy się nie ośmieszę, a co to w ogóle jest, i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chodzi o inne dary też, chociaż te same opory są względem daru języków. Tu nie ma żadnej recepty. Duch daje dar, trzeba otworzyć język i się modlić. Nikt nie połaskoczy po języku i samo się nie zrobi. Ten dar bardzo pomaga nawiązać relacje z Bogiem i uwielbiać Go. I to jest moje osobiste doświadczenie też tej modlitwy. Drugi dar to jest dar proroctwa, który może u nas nie występuje tak często, ale możecie go spotkać na przykład na mszy o uzdrowienie, z modlitwą o uzdrowienie. Pan daje słowo albo z Pisma Świętego, albo czasem wkłada je w serce człowieka, który ma ten dar, właśnie po to, aby budować wspólnotę, aby powiedzieć jej coś tu i teraz. Proroctwo, czyli nie przepowiadanie przyszłości, tylko mówienie coś tu i teraz. dla wspólnoty, dla jej zbudowania. Zdarza się też dar tłumaczenia języków. Jeżeli na przykład występuje proroctwo w językach, wtedy Duch może dać komuś taki dar rozumienia tego, co ktoś mówi w językach. Dla tego samego celu, aby zbudować wspólnotę, aby ją podnieść, aby Bóg mógł przekazać jej swoją miłość i swoje orędzie. I dar poznania, który też występuje na mszy o uzdrowienie, kiedy Pan daje poznać swoje działanie, to co właśnie czyni, to co działa. Na przykład, że kogoś uzdrawia teraz, że komuś daje jakąś łaskę w tym momencie. Równie daje dar poznania pewnym ludziom, że mogą to jakby odczuć, czy w cudzysłowie zobaczyć. To jest tylko tyle o charyzmatach, o Duchu Świętym. Już teraz, kiedy mówimy konferencję o Duchu Świętym i teraz, kiedy przez 2 tygodnie, ponieważ jest msza o uzdrowienie, będziemy medytować o Duchu Świętym, zachęcam, by wzbudzać w sobie pragnienie ponownego przyjścia, ponownego wylania Ducha Świętego na nas, ponownego przyjęcia Jego darów i Jego charyzmatów, z którymi On chce przyjść do każdego z nas.